aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W najbliższej przyszłości papież nie zamierza się przeprowadzać do Pałacu Apostolskiego. Dobrze się czuje we wspólnocie kapłanów mieszkających w domu świętej Marty. Kościołowi, który nie ewangelizuje, grozi teologiczny narcyzm, powiedział kardynał Bergoglio tuż przed konklawę. Metropolita Hawany opublikował notatki z przemówienia przyszłego papieża do kardynałów. 26 marca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Papież Franciszek nie spieszy się z przeprowadzką do Pałacu Apostolskiego. Zamiast do apartamentów papieskich przeniósł się na razie do apartamentu reprezentacyjnego domu świętej Marty. Swoimi planami na przyszłość podzielił się z pozostałymi mieszkańcami tego ośrodka, dla których odprawił dziś rano mszę świętą. Uczestniczył w niej również ksiądz Federico Lombardi.
Na zakończenie mszy w bardzo prostych słowach papież dał do zrozumienia, że przynajmniej na razie nadal będzie mieszkał w domu świętej Marty. Natomiast audiencje dla grup czy ważniejszych osobistości i cała poranna działalność papieska odbywa się już od kilku dni w apartamencie przeznaczonym na audiencję na drugim piętrze Pałacu Apostolskiego. Potem papież wraca do domu świętej Marty jako do swojej rezydencji.
Kościół, który nie wychodzi na zewnątrz, by ewangelizować, za bardzo skupia się na sobie, popada w teologiczny narcyzm, miał powiedzieć tuż przed konklawę kardynał Jorge Bergoglio. Metropolita Hawany, kardynał Jaime Ortega, opublikował notatki z przemówienia przyszłego papieża. Miał on powiedzieć, że Kościół musi wyjść z Ewangelią na peryferie, nie tylko geograficzne, ale również egzystencjalne, peryferie grzechu, cierpienia, niesprawiedliwości, arogancji religijnej i pogardy dla religii. Kościół, który nie ewangelizuje i staje się sam dla siebie głównym punktem odniesienia, popada w fałszywe przekonanie, że sam jest źródłem światła, mówił kardynał Bergoglio przed konklawem. W jego przekonaniu istnieją dwa wzorce kościoła: ewangelizacyjny, który wychodzi na zewnątrz, oraz drugi, kościół światowy, zeświadczony, który żyje w sobie, dla siebie i przez siebie. Czytamy w notatkach z przemówienia kardynała Bergoglio. Papież Franciszek bardzo często wspomina w swych wystąpieniach o diable. Kto nie modli się do Pana Boga, modli się do diabła, powiedział w pierwszej homilii. W Niedzielę Palmową zaś mówił, że nie możemy słuchać diabła, który wmawia nam, iż jesteśmy bezradni w obliczu przemocy, niesprawiedliwości i grzechu. Dlaczego nowy papież poświęca tak wiele uwagi działalności szatana? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do prefekta Kongregacji Nauki Wiary, arcybiskupa Gerharda Millera.
Jest to przeogromna moc, która może zapanować nad człowiekiem i odwieźć go od dobra z drogi do Boga. Nowy Testament, w tym sam Jezus, opisuje diabła jako zabójcę i ojca kłamstwa. Ta wielka moc występuje przeciw życiu, miłości i prawdzie. Widzimy niekiedy pewne siły, które wydają się nam anonimowe i trudne do zrozumienia, a tymczasem są one bardzo realne. Są to właśnie te siły, które w imię prestiżu i żądzy władzy wywołują wojny i związane z tym bezprawie. Są to też kłamliwe ideologie i wzorce, które wbija się ludziom do głowy, co prowadzi do katastrofalnych konsekwencji.
Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wszystkich Świętych, a nawet Karnawał to słowa, które odtąd są zakazane w belgijskich szkołach. Mają zniknąć z oficjalnych kalendarzy, bo kojarzą się z chrześcijaństwem. Odtąd będą więc ferie jesienne, wakacje zimowe, ferie dla rozrywki, to zamiast karnawału, oraz wakacje wiosenne. Zakaz ten dotyczy obszaru francuskojęzycznego. Natomiast w Kanadzie, w prowincji Yukon, szkoły kościelne nie mogą prezentować uczniom katolickiego poglądu na homoseksualizm. Zakazał tego minister edukacji tej prowincji. Nauczanie religijne niezgodne z wymogami prawa i polityki nie może być wykładane w żadnej szkole, która otrzymuje państwowe subwencje, oświadczył minister Scott Kent. Warto dodać, że podręczniki szkół katolickich mają bardzo tolerancyjny stosunek do homoseksualizmu. Potępiają one wszelką agresję, tak słowną, jak i fizyczną, względem osób homoseksualnych. Cytują jednak również katechizm Kościoła katolickiego, który zachowania homoseksualne ocenia jako niemoralne. I właśnie to nie spodobało się kanadyjskim władzom.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Jest jednym z najstarszych symboli ludzkości. Dla chrześcijanina to symbol zbawczej męki Jezusa Chrystusa. Krzyż. Jakim znakiem jest dla mnie? U progu Wielkiego Tygodnia pyta o to Marta Januszewska, zapraszając na duchową pielgrzymkę do Sanktuarium Świętokrzyskiego oraz Rzeszowskiego Kościoła Świętego Krzyża. Audycja została przygotowana przez katolickie radio Via z Rzeszowa. Wykorzystano w niej fragmenty utworów z płyty O duszo wszelka oraz antyfony liturgiczne w wykonaniu scholi Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Ksiądz Władysław Augustyn, proboszcz parafii Świętego Krzyża w Rzeszowie. W kościele popijarskim przy ulicy 3 Maja w głównym ołtarzu jest krucyfiks z XVII wieku. Przed tym krucyfiksem modliło się tak wielu wychowanków gimnazjum pijarskiego, wielu uczniów przez te minione 3,5 wieku tutaj kształtowało swój charakter, swoją duchowość. Zacznę od tej przepięknej wypowiedzi, właściwie listu napisanego w czerwcu 1917 roku przez absolwenta tego gimnazjum, wtedy biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara, dziś świętego, przed którym skłaniamy głowę. Nikt z nas nie zapomniał z pewnością tego Jezusa ukrzyżowanego, który w głębi wielkiego ołtarza ku nam wyciągał i zawsze wyciąga swe ramiona, by nas przygarnąć, przytulić. Ten Kościół powiernikiem był naszych myśli, pragnień. Tu w trudnych chwilach szukaliśmy pociechy, ukojenia. Jak dziwnie przemawiały do serc naszych te mury naszej kochanej świątyni. Stąd wychodziliśmy, by służyć Polsce. Z pragnieniem, by była to służba Polsce wolnej. W sercach naszych budziły się tęsknoty, by pracę życia całego oddać Ojczyźnie. Ta wypowiedź to najpiękniejsze świadectwo miłości tej ukrzyżowanej i tej miłości podjętej przez tych, którzy rozpoznali swoje drogi do świętości.
Barbara Wiejak, jestem przewodnikiem świętokrzyskim i aktualnie pełnię funkcję prezesa Stowarzyszenia Przewodników Świętokrzyskich w Kielcach. Skąd relikwie drzewa Krzyża Świętego znalazły się w Polsce, a właściwie na Świętym Krzyżu? Bo jest to najstarszy ośrodek kultu relikwii drzewa Krzyża Świętego. Zostały one sprowadzone wraz z benedyktynami, zakonnikami na Święty Krzyż. Tak dokładnie sprowadzenie relikwii na Święty Krzyż nie jest dokładnie wiadome. Nieznana jest data, kiedy zostały sprowadzone. A to dlatego, że nie zachowały się dokumenty najstarsze. Najczęściej przekazywana jest taka informacja w formie opowiadania, legendy, że trafiły one do nas z Węgier, a sprowadzone zostały tutaj przez właśnie benedyktynów, którzy trafili z Węgier na Święty Krzyż. Legenda mówi nawet, że te relikwie zostawił na Świętym Krzyżu książę węgierski Emeryk, syn króla Stefana I. A król węgierski Stefan I uzyskał relikwie od papieża Sylwestra II w nagrodę za krzewienie wiary katolickiej w Europie. Te cenne relikwie przekazał król swojemu synowi, kiedy ten wybierał się do Polski, do grobu świętego Wojciecha, do odwiedzenia Gniezna, ale zatrzymał się także w Górach Świętokrzyskich. Zaproszony przez ówczesnego króla Bolesława Chrobrego, wybrali się na polowanie w Góry Świętokrzyskie. Emeryk koniecznie chciał upolować jelenia, zapędził się za nim tak bardzo w puszczę, że stracił z oczu króla i uczestników polowania. Wystraszony zatrzymał się na chwilę, aby zastanowić się, co począć, jak szukać pozostałych uczestników polowania. I wtedy zauważył, że pomiędzy rogami jelenia znajduje się krzyż o podwójnych ramionach, taki sam, jaki miał zawieszony na piersiach. A to ten krzyż z relikwiami drzewa Krzyża Świętego, które ojciec mu dał na drogę, aby strzegły go przed niebezpieczeństwami w czasie wyprawy do Polski. Kiedy ujrzał jasną łunę, a w niej krzyż, uznał, że jest to dla niego znak Boży. Uklęknął, zaczął się modlić i wtedy jeleń zniknął, a na jego miejscu pojawił się anioł. Anioł przemówił do Emeryka, powiedział, że zna jego problem, a było to miejsce na sąsiednim wzniesieniu, na Górze Jeleniowskiej. Powiedział do Emeryka, że poprowadzi go tam, gdzie znajduje się król polski. I tak uczynił. Przywiódł go na Łysą Górę. I tu Emeryk, szczęśliwie doprowadzony, postanowił zostawić relikwie i poprosił króla polskiego, aby wybudował klasztor i kościół i sprowadził benedyktynów na Święty Krzyż. I tak, według legendy, relikwie Drzewa Krzyża Świętego znalazły się na Świętym Krzyżu. Inne wersje mówią, że te relikwie zostały sprowadzone później i na pewno tak było, ponieważ daty nie zgadzałyby się. Wizytę Emeryka legenda datuje na rok 1006, a wiadomo, że Emeryk urodził się w roku 1007, więc nie mógł być wcześniej na Świętym Krzyżu. Być może, kiedy sprowadzano benedyktynów z Węgier w 1113 roku, wówczas przybyli stamtąd benedyktyni, mogli przywieźć relikwie Drzewa Krzyża Świętego, te właśnie ofiarowane przez świętego Emeryka.
Parafia z tytułem Świętego Krzyża datowana jest na lipiec 1970 roku. Najpierw kościół gimnazjalny, studencki był pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Wcześniej jeszcze czczono świętego Michała, świętą Barbarę, a gdy ustanowiono parafię, dzięki trosce ówczesnego rektora i pierwszego proboszcza tej parafii, księdza Walentego Bala, parafia otrzymała tytuł Świętego Krzyża.
Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.
Święta Helena była matką cesarza Konstantyna, który później uzyskał przydomek wielkiego i wybrała się z pielgrzymką do grobu Bożego. Ale po śmierci Jezusa Żydzi starali się zatrzeć wszelkie ślady po tym, że istniał w ogóle taki człowiek. A zatem zrównano wzgórze, krzyż został zakopany, usytuowano na wzniesieniu kamienny taras i zbudowano świątynię Afrodyty. Także dostępu do krzyża, na którym zawisł Chrystus, nie było żadnego. I święta Helena wydała polecenie, aby ten taras zlikwidować i odsłonić właśnie miejsce grobu Bożego. I w czasie tych prac natrafiono na cysternę, a w tej cysternie znaleziono 3 krzyże. No wiadomo, że Pan Jezus został ukrzyżowany w towarzystwie 2 łotrów, czyli były 3 krzyże, ale który jest tym krzyżem właściwym? Święta Helena za namową biskupa przyprowadziła umierającą kobietę i dotykano ją krzyżami. I kiedy trzecim krzyżem została dotknięta, nagle poczuła się zdrowo, podniosła się. Było to cudowne uzdrowienie i dowód na to, że jest to krzyż, na którym zawiózł Pan Jezus. Święta Helena fragmenty tego krzyża zabrała i przekazała swojemu synowi Konstantynowi Wielkiemu.
Od początku niezmiennie, z wielką glorią i z wielką czcią wiernych, którzy przychodzą na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem, wpatrują się w ten krzyż i jak słychać niejednokrotnie, wierni nie wyobrażają sobie głównego ołtarza bez tego krzyża, który swoim majestatem przyciąga wzrok, ożywia serca. Chrystus na skroniach ma i koronę cierniową, i blask glorii, chwały, a więc mówi nam, że ta śmierć prowadziła do zwycięstwa, jest to również otwieranie dla nas drogi do szczęścia, do życia wiecznego.
Jest takie opowiadanie, legenda, że to święta Helena miała taki sen, w którym uzyskała taką obietnicę, że jeżeli odnajdzie krzyż, na którym Pan Jezus został ukrzyżowany, to jej syn zostanie wielkim człowiekiem. jeśli wierzyć legendzie, syn został wielkim cesarzem i miał przydomek Konstantyn Wielki. Cesarz przekazał relikwie papieżowi Sylwestrowi I, a papież Sylwester II, który koronował króla Stefana, właśnie wraz z koroną przekazał mu relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Benedyktyni na Świętym Krzyżu przebywali ponad 7 wieków, bardzo długo. Do roku 1819. Do zakonu nie wolno było przyjmować nowych zakonników, więc tak skończył się pobyt Benedyktynów na Świętym Krzyżu. I od tego czasu Świętym Krzyżem opiekowali się księża diecezjalni. Biskup Sandomierski postanowił, aby zapobiec dalszym niszczeniu, dewastacji, żeby jakoś to życie religijne było tam kontynuowane, przekazać właśnie obiekty misjonarzom, oblatom Marii, którzy przybyli z Francji w 1936 roku i od tej pory są gospodarzami. Jesienią 1941 roku okupanci niemieccy w budynkach klasztornych umieścili obóz dla jeńców radzieckich. Ocenia się, że około 6 tysięcy jeńców tam zostało zagłodzonych. Na polanie, która nazywa się Bielnik, na zboczu Łysej Góry znajduje się zbiorowy cmentarz tych właśnie jeńców. To byli jeńcy radzieccy, ale było tam wielu Polaków, którzy właśnie w wojsku rosyjskim się znaleźli.
Wchodząc do jakiegoś mieszkania, wzrok kierujemy nad drzwi, na ścianę frontową. To nie tylko tak, gdy ksiądz je po kolędzie, jakby skrzywienie zawodowe i tak obserwuje, co na tych ścianach, czy pejzaże, czy bukiety, czy nie ma nic, ale zwracamy nasz wzrok w stronę tego znaku, dzięki któremu możemy rozpocząć modlitwę, uświadomić sobie, że jesteśmy w Bożej obecności.
Relikwie Drzewa Krzyża Świętego obecnie znajdują się w kaplicy Oleśnickich. W kaplicy znajduje się ołtarz Świętego Krzyża. Relikwie przechowywane są w tym ołtarzu barokowym, marmurowym, w srebrnym skrzyneczce. Umieszczone są w krzyżu o podwójnych ramionach, bo takim krzyżem legitymują się benedyktyni. Znajduje się tam 5 cząstek drzewa właśnie Krzyża Świętego. Jest to czarna sosna. 5 właśnie cząstek ułożonych, łącznie 11 cm. Relikwie są wystawiane, podawane do ucałowania tym, którzy sobie tego życzą, przez opiekunów relikwii, czyli ojców oblatów.
Żegnają się ludzie. To jest znamienne. Widzę pary narzeczonych, trzymające się za ręce. Drzwi świątyni otwarte, szczególnie w okresie letnim, otwarte, mówimy, na oścież, z pełnym szacunkiem dla pan. Wielu chłopców, więcej chłopców jak dziewczęta, czynią znak krzyża. Pięknie żegnając się przed świątynią, starsze osoby podchodzą do krzyża tego misyjnego, klękają i całują ten drzewiec krzyża na znak miłości. W sercu proboszcza jest jeszcze jeden zamiar: utworzyć bractwo Krzyża Świętego, a jest to niejako prosty wymóg i możliwy do spełnienia. Ci wszyscy, którzy noszą swoje cierpienia, trudy, służą bliźnim, noszą na barkach brzemię życia, aby jeszcze gorliwiej łączyli te swoje krzyże z krzyżem Chrystusa, aby nie zmarnować żadnego trudu, żadnej ofiary, by wszystko było współuczestnictwem w ofierze zbawczej Chrystusa.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.